Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI podziękował kardynałowi Edmundowi Kazimierowi Szoce za wieloletnią posługę Kościołowi Powszechnemu. Gośćmi naszego programu będą były przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Państwa Watykańskiego i jego gubernatoratu, kardynał Edmund Kazimierz Szoka oraz ojciec Marek Pasiut, przełożony kapucynów na Białorusi, który opowie o obecności swego zakonu w tym kraju. 19 września na magazyn zaprasza Barbara Marczewska. Benedykt XVI wyraził podziękowanie kardynałowi Edmundowi Kazimierowi Szoce za jego wieloletnią posługę Stolicy Apostolskiej oraz Kościołowi w Stanach Zjednoczonych. W Watykanie opublikowano list Ojca Świętego wystosowany w związku z zakończeniem przez amerykańskiego purpurata misji przewodniczącego Papieskiej Komisji do Spraw Państwa Watykańskiego oraz jego gubernatoratu.
Benedykt XVI przypomniał gorliwą posługę kardynała Szoki jako biskupa diecezji Gaylord, następnie arcybiskupa Detroit. Nawiązał też do jego pracy w Watykanie. W styczniu 1990 roku Jan Paweł II powierzył mu prefekturę ekonomicznych spraw Stolicy Apostolskiej, następnie w październiku 1997 roku Papieską Komisję do Spraw Państwa Watykańskiego i wreszcie w lutym 2001 roku gubernatorat tego państwa. Na różnych polach posługi duszpasterskiej działał ksiądz kardynał z dużym zaangażowaniem, nie szczędząc swych sił i czasu. Jestem pewien, że z równą gotowością będzie eminencja pracował nadal dla Kościoła i Stolicy Świętej, napisał papież. Mówi kardynał Szoka.
Ostatni piątek Ojciec Święty miał specjalną audiencję dla wszystkich, którzy pracują w sekretariacie stanu. Po ta audiencja był obiad. I Ojciec Święty mnie zaprosił na ten obiad. Na końcu obiadu Ojciec Święty stał i czytał list, co on pisał do mnie i mnie dziękował za wszystko, co robiłem.
Jak to się stało, że ksiądz kardynał tak dobrze po polsku mówi?
Ja nauczyłem jak dziecko, bo mój ojciec Polak, ale urodził w Białorusi. Ja jeszcze tam mam rodzinę. Moja mama urodziła w Stanach, ale jej rodziny przyszli od Polski i w naszym domu mówiliśmy po polsku, ale także po angielsku. Ja poszłem do szkoły parafialna polska i nauczyliśmy katechetyk po polsku i po angielsku, obydwa. Ale wtedy jak poszłem do seminarii, już nie używałem języka polska. I jak byłem uświęcony ksiądz, nigdy nie oprawiałem msza po polsku. Ja zupełnie zapomniałem może wszystko po polsku. Byłem nominowany arcybiskup Detroit. Tam są wiele Polacy, że ja musiałem znowu nauczyć. I nauczyłem tam pomału, pomału. Ale teraz także dla 16 lat mam dwie siostry, moje dom, Felicjanki, które przyjdą od Polski, od prowincji Przemyśla. I my mówimy po polsku każdy dzień. I po 16 lat to mi dużo pomogło.
Jakie było te 16 lat pontyfikatu najpierw Jana Pawła II, a teraz Benedykta XVI?
Przyszłem rok 1990, bo Jan Paweł mnie zaprosił. Ja już byłem arcybiskup w Detroit. Ale jak on mnie zaprosił, mówił, dla mnie to jest, co Pan Bóg chce. Przyszłem. Byłem prezydent prefekturze rzeczy ekonomiczne Stolicy Apostolskiej. 7 lat. 1997 byłem prezydent de la Commissione Pontificia per lo Stato della Città del Vaticano. Prezydent governatorato. Ja miałem potere esecutivo, moc wykonawką. Ja pamiętam pierwszy raz, jak poszłem do Jana Pawła II, mówiłem do niego, Ojcze Święty, czy ja mogę to wytłumaczyć po włosku? Bo te słowa ekonomiczne, ja nie wiem po polsku. I on mówił do mnie, ja także. Zawsze o te rzeczy mówiliśmy po włosku.
Czy ta praca w Watykanie nie wiązała się z pewnym trudem, bo tutaj była to praca administracyjna, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych ksiądz kardynał miał do czynienia cały czas z duszpasterstwem?
Tak, ale także jak byłem ksiądz mojej diecezji, Marquette, jeden dzień biskup mówił do mnie, ty będziesz pilnować wszystkich pieniędzy. I ja nic nie wiedziałem, musiałem zaczynać nauczyć. Wtedy w rok 1971, jak miałem 43 lat, byłem nominowany pierwszy biskup nowej diecezji. I jak ja tam przyszłam, nic nie miałem. Nie miałem dom, nie miałem kuria, nie miałem nic. Musiałem zaczynać od zero. Ale byłem tam 10 lat i oczywiście musiałem nauczyć wszystko. Już wiedziałem dużo o finanse, ale jeszcze więcej nauczyłem. I jak ja skończyłem, byłem tam 10 lat, już budowaliśmy nową katedrę, nowy dom dla księży, którzy tam pracowali w katedrze. Ale po 10 lat Jan Paweł II mnie nominował arcybiskup Detroit, to był rok 81. I ja tam byłem 9 lat. W rok 88 mnie nominował kardynał i 2 lata potem mnie zaprosił do Rzymu. Ja jestem biskup 35 lat.
Za co ksiądz kardynał jest najbardziej wdzięczny Panu Bogu za te lata pracy biskupiej, kapłańskiej?
To wszystko było łaska Boga. Ja jestem ksiądz 52 lat i ja dziękuję Panu Bogu, że On mnie wołał do kapłaństwa. Ja nigdy nie myślałem, że będę biskup albo kardynał. Nigdy nie myślałem, że przyjdę do Rzymu. Ja, jak byłem w seminarii, ja tylko chciałem być ksiądz. Jak młody ksiądz, ja chciałem tylko być proboszcz. Nie myślałem, że będę biskup.
Co w tych czasach watykańskich księdzu kardynałowi wydaje się najważniejsze?
Dla mnie to nie było łatwo zostawić moje arcydiecezji, mój kraj, moje języka i przyjść tutaj do Rzymu, gdzie jest kultura zupełnie inaczej. Drugi język i druga mentalność. Ale pomału nauczyłem, jak tutaj robić wszystko i ja myślę, że wszystko poszło dobrze. W tego prefekturze dla rzeczy ekonomicznych i także w gubernatoracie. Ja dużo robiłem. Dzięki Bogu, że mogłem to robić. I Jan Paweł zawsze był bardzo kochany do mnie. Zawsze mnie dziękował. I teraz Benedykt mnie bardzo pięknie dziękował dla mojej pracy.
Mówił kardynał Edmund Szoka.
Naszym gościem jest przełożony kapucynów na Białorusi ojciec Marek Pasiut. Proszę ojca, od jak dawna kapucyni są obecni na Białorusi?
Na Białorusi jesteśmy obecni cały czas, dlatego że w 1937 roku na terytorium obecnej Białorusi w Przełomie warszawska prowincja fundowała jeden klasztor. I w czasie wojny 2 braci zostało na stałe i po wojnie także w Związku Radzieckim. Ci bracia byli obecni wśród ludzi poprzez swoją modlitwę, poprzez najzwyczajniejszą pracę. Ludzie wiedzieli, że oni są kapucynami. I tak trwali, modlili się, pracowali. Jeden z tych braci był pustelnikiem, uprawiał ziemię, żywił siebie i drugiego swojego współbrata. A w międzyczasie, kiedy prawodawstwo Związku Radzieckiego stawało się jakby lżejsze dla obecności Kościoła, jeden z tych braci został potajemniejszy oczywiście wyświęcony na kapłana pod koniec lat 70. i wtedy zaczął pracować już jako kapłan.
Koniec lat 80. to zmiana systemu i okazuje się, że Kościół może w większym stopniu być tam obecny. Czy też pozwoliło to kapucynom być bardziej obecnym na Białorusi?
Mając właśnie tych braci, którzy dali ogromne świadectwo, mogliśmy z Polski od razu dosłać następnych braci, którzy poszli wspomagać tych braci obecnych, a równocześnie rozwijać naszą obecność, rozszerzać ją w innych miejscach na Białorusi.
Gdzie w takim razie mogły powstać już normalne domy, normalne placówki zakonne?
Pierwsze nasze domy zakonne powstały na początku lat 90. I pierwszym takim miejscem, jakby sercem, jakby kolebką naszej obecności stała się parafia Lipniszki w obecnej diecezji grodzieńskiej. Następnym miejscem był Słonim, gdzie otrzymaliśmy od ówczesnego biskupa Kondrusiewicza kościół świętego Andrzeja, bardzo zrujnowany, w którym pracowali jezuici. A potem dalej szukaliśmy nowych możliwości. I taką zasadniczą, początku, pełną obecnością kapucyńską stało się miasteczko Dokrzyce w obecnej diecezji witebskiej, gdzie od zera budowaliśmy kościół, klasztor. Następną naszą obecnością był Mińsk, potem Wierchniedźwińsk, a ostatnio Pan daje nam łaskę mieć piękną perspektywę w bardzo dużym mieście, bo liczącym 120 tysięcy ludzi, nazywać to miasto Mołoteczno. Już zaczęliśmy budować kościół, pobudowaliśmy już kaplicę. W każdą niedzielę jest bardzo dużo ludzi i to jest takie bardzo obiecujące miejsce.
Jak można właśnie w tych warunkach, które są trudniejsze od Polski, budować swoją tożsamość?
Te warunki może politycznie, może materialnie są trudniejsze niż w Polsce. Natomiast najpiękniejszą stroną tej naszej obecności jest to, że ludzie, do których idziemy, mają ogromne uznanie dla naszej prostoty, dla naszego podejścia zwyczajnego, serdecznego do ludzi i przyjmują nas z otwartymi ramionami.
Czy jest coś takiego jak powołania, które się w tych warunkach rodzą?
Ta nasza taka prosta obecność na pewno jest też takim momentem, w którym młodzi chłopcy, patrząc na nas, szukając swojego powołania, poznając świętego Franciszka z Asyżu, przychodzą do nas. Dosyć ich dużo jest.
Jak w takim razie możliwa jest formacja tych młodych ludzi? Gdzie oni tę formację odbywają? Na co trzeba zwrócić uwagę? Może są jakieś szczególne potrzeby właśnie dla ludzi stamtąd w porównaniu na przykład z kandydatami z Polski?
Tak, jest pewna różnica między kandydatami, ale jako młoda wiceprowincja na Białorusi, bo formalnie istniejąca od 1997 roku, nie jesteśmy w stanie na razie stworzyć struktur. I nie mamy ludzi, którzy mogliby się na dłuższy czas zająć formacją młodych chłopców. Dlatego na Białorusi prowadzimy tylko rok postulatu, w którym przeznaczamy czas na to, żeby chłopcy, którzy chcą do nas przyjść, poznali nasz charyzmat, poznali świętego Franciszka i żeby po prostu zobaczyli, że przychodząc do zakonu powinni oddać swoje życie, samych siebie, żeby nie szukali jakiejś ucieczki, jakiegoś wyjścia z trudnych sytuacji, czy to materialnych, czy jeszcze innych sytuacji, w których może się znajdują na Białorusi.
Może wróćmy jeszcze na chwilę do duszpasterstwa na Białorusi. Białoruś ma różne tereny, choćby różnica między Wileńszczyzną a terenem diecezji witebskiej. Jakie są w takim razie wyzwania, jakie potrzeby?
Oczywiście, że Białoruś jest tak bardzo złożona, że nie można porównywać Grodzieńszczyzny z Witebszczyzną, nie można nawet Wileńszczyzny z Witebszczyzną, czy jeszcze okolic rejonu Mochylewa, gdzie procent katolików i równocześnie zaangażowanie katolików są naprawdę skrajnie różne. Ale jest jedna taka wspólna linia, którą można widzieć dla całego Kościoła na Białorusi. Piękną rzeczą i dającą wielką perspektywę jest powolne, ale systematyczne i takie spokojne wprowadzanie języka białoruskiego do liturgii, do głoszenia kazań, do rekolekcji, do misji. Oczywiście, że są rejony takie jak Grodzieńszczyzna czy Wileńszczyzna, które bardziej sobie życzą, żeby w kościele był język polski, ale na Witebszczyźnie jest już mało Polaków, jest mało ludzi, którzy chcieliby mieć liturgię po polsku, chociaż ta liturgia się odprawia i jest szanowana. Natomiast właśnie perspektywa, która idzie z językiem białoruskim, jest taka, że w starych naszych rejonach katolickich, jak Grodzieńszczyzna czy Wileńszczyzna, gdzie jest bardzo dużo ludzi, którzy się jeszcze nie zdecydowali, nie określili, czy są prawosławnymi, czy katolikami, nie mają tej swojej tożsamości jakby religijnej, że wchodząc nawet przypadkowo do kościoła, słysząc język białoruski, rozumiejąc go, zaczynają się bardziej interesować. Szczególnie dotyczy to młodzieży i to jest ogromna szansa dla Białorusi, nie dlatego, że się odrywa od języka polskiego czy od kultury polskiej, ale dlatego, że coraz lepiej rozumie, że Kościół jest powszechny i że trzeba wychodzić naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, dzieci, czyli używać języka tego w katechizacji, używać go w czasie liturgii, w kazaniach, czytając Słowo Boże i rozważając je.
Czy można mówić o tym, że udało się już wypracować pewne struktury, takie chociażby jak współpraca z ludźmi świeckimi, rady parafialne, zaangażowanie świeckich w kościele?
To jest dosyć trudna sprawa, dlatego że ludzie, którzy kiedyś znajdowali się w Związku Radzieckim, w jakimś sensie gdzieś po drodze zagubili poczucie odpowiedzialności. ale to się odzywa w młodym pokoleniu, ludzie młodzi, którzy szukają czegoś więcej, którzy otrzymali już systematyczną formację w parafii poprzez katechizację, poprzez czynny udział w liturgii Kościoła, w jego sprawach, zaczynają się bardziej interesować i próbują stworzyć czy to grupy, czy to ruchy, czy jakieś wspólnoty wewnątrz parafialne. Jednak ten proces nie jest taki szybki, nie jest tak masowy. Raczej on jest powolny i dotyczy ludzi, którzy naprawdę zakorzenili siebie w wierze, zakorzenili siebie w Kościele.
Czy często zdarza się, że trzeba ludzi dorosłych przygotowywać do chrztu?
Tak, zdarza się. To nie jest masowe zjawisko, ale przychodzą ludzie, zgłaszają się pojedyncze osoby. Przychodzą ludzie, którzy mają już ogromną dojrzałość i naprawdę bardzo dużo często wiedzą na temat Kościoła.
Czy w związku z przyjmowaniem do Kościoła nie ma napięć z Cerkwią Prawosławną?
Takie napięcia mogą być zawsze, bo to zależy od tego, jakie wspólnoty są na miejscu, jak pracuje Kościół katolicki, jak pracuje Cerkiew Prawosławna. Z tym, że ja osobiście z mojej 7-letniej pracy na Białorusi, ja ich nie znam. Tym bardziej, że dziś, kiedy mamy świadomość Kościoła, nie tylko ograniczonego do jednej konfesji, do jednego wyznania, ale jako Kościoła Chrystusowego, staramy się w bardzo delikatny sposób mówić braciom, na przykład, którzy są ochrzczeni w Kościele Prawosławnym, że nie mają powodu, żeby się czegokolwiek wyrzekać albo odchodzić od Kościoła Prawosławnego, że tak naprawdę to potrzebują dopełnienia wyznania wiary. Czyli, że mogą to wszystko, co jest piękne w Kościele Prawosławnym, co jest uświęcone wiekami, tradycją, że to wszystko jakoś może zostać w nich. Że mogą też uczestniczyć w nabożeństwach. Właściwie to są rodziny mieszane, to każde święta, czy to Boże Narodzenie, czy Wielkanoc, związane jest zawsze z tym, że jeśli żona jest katoliczka, to mąż stara się być ze swoją żoną na jej święcie. Żona stara się być razem z mężem do Cerkwi Prawosławnej. Staramy się przygotowywać ten Kościół do jedności poprzez pokazywanie najbardziej fundamentalnych prawd, a nie koncentrowanie się na jakichś szczegółach, które kiedyś dzieliły i teraz mogą dzielić i w przyszłości też mogą dzielić.
Czy też można mówić o jakiejś współpracy z duchowieństwem prawosławnym?
To jest taki dosyć trudny moment, dlatego że ja osobiście starałem się nieraz wyjść naprzeciw, żeby dostąpić tej łaski współpracy. Do tej pory nie otrzymałem jej. Trudno mi mówić, jaka jest przyczyna. Natomiast między ludźmi jest takie ogólne zrozumienie i szacunek. Tym bardziej, że wielka część Białorusi obecnej to jest piękna historia, wspólna historia Rzeczypospolitej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. To jest też wspólna historia wielkiej tolerancji, gdzie w jednej szkole uczyło 4 duchownych. To był ksiądz katolicki, to był ksiądz prawosławny, to był rabin, to był muła muzułmański. Wszyscy starali się pracować nad wychowaniem dzieci, nad wychowaniem społeczeństwa i to robili razem.
Proszę ojca, jak w tej chwili można mówić o obecności kapucyńskiej? Czy wiceprowincja ma szansę na rozwój, na pełniejsze ustabilizowanie swoich struktur? Czy ta obecność się krystalizuje?
Mogę powiedzieć, że ja w ciągu 6 lat mojej służby braciom na Białorusi jako wiceprowincjał od 10 braci przyjąłem profesję wieczystą. Na warunki białoruskie uważam, że to jest ogromny rozwój zakonu. I także patrzę na inne zakony, zgromadzenia i widzę, że mimo, że mają tak samo powołanie, dzięki Bogu, że mają, ale że ta liczba jest trochę mniejsza.
Co trzeba w takim razie życzyć ojcu, kapucynom na Białorusi, w ich pracy na najbliższe lata?
Aby dalej się rozwijali, ale życzę przede wszystkim tego, żeby kapucyni na Białorusi mogli stworzyć swoją własną odrębność, która nie będzie dzielić ich od zakonu jako całości, i żeby właśnie ta charakterystyka, ta wierność świętemu Franciszkowi w warunkach, które bywają oceniane różnie, żeby w tych warunkach właśnie wypracowali swój styl, wypracowali swoją wierność.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Naszym gościem był ojciec Marek Pasiut, wiceprowincjał, wiceprowincji kapucynów na Białorusi.
Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.